Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Marcin Marciniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, kierownik Zakładu Metod Matematycznych Fizyki UG. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dlaczego matematykę nazywa się królową nauk? Czy ona nie została trochę zdetronizowana w tej chwili na rzecz na przykład informatyki albo jakiejś innej nauki?
Generalnie ja nie wiem, czy ja się zgadzam z tym stwierdzeniem. To stwierdzenie zostało wypowiedziane najprawdopodobniej tak na przełomie XVIII i XIX wieku przez Jana Śniadeckiego. Niektórzy przypisują to stwierdzenie Karolowi Fryderykowi Gaussowi, jednemu z największych matematyków. Ja myślę, że wtedy to stwierdzenie miało jakiś sens, ponieważ było wyrazem takiej oświeceniowej wiary w to, że generalnie wszystko da się policzyć, skwantyfikować, napisać prawa dotyczące wszelkich zjawisk w języku matematyki. W tym sensie no, ówcześni badacze mieli prawo tak rozumować.
Ale dzisiaj wielu nauczycieli matematyki na pierwszej lekcji, na przykład w szkole średniej, właśnie taką formułę wygłasza do uczniów cały
tak.
czas.
Że to myślę, że nauki, to jest taka formuła motywacyjna bardziej, żeby dzieci chciały się uczyć tej matematyki. Ale też muszę powiedzieć, miałem taką przygodę kiedyś, oprócz studiów matematycznych, próbowałem też studiować filozofię. I na pierwszym wykładzie, no w tamtych czasach to był wykład z materializmu historycznego, pan profesor próbował nas przekonać, że to nie matematyka, tylko filozofia jest królową nauk. No i oczywiście
czyli punkt widzenia zależy
dokładnie,
od punktu siedzenia,
więc tutaj
cytując
każdy
stare przysłowie.
Ma tam swoje jakieś racje. Powiem tak, będąc matematykiem, nie będę się upierał przy tym stwierdzeniu. Myślę, że w tym momencie ono nie ma jakiegoś głębokiego sensu poznawczego.
Panie profesorze, a jak ta historyczna rola matematyki przekłada się na to, jakie znaczenie ona ma dzisiaj w takim współczesnym świecie, w którym właśnie liczy się szczególnie, liczą się nowe technologie i rozwijają się nauki przyrodnicze?
Tak. No więc tutaj powiem, że oczywiście nie ukrywam, że ma fundamentalne znaczenie. Może nie sama matematyka, ogólnie nauki ścisłe, ale też chciałbym troszkę oddzielić kwestię jakiejś wiedzy matematycznej. Nie każdy z nas musi uprawiać matematykę, znać wszystkie twierdzenia i biegle posługiwać się teoriami matematycznymi.
Ośmielę się powiedzieć, że większość społeczeństwa to chyba raczej nie posługuje się.
Nie posługuje się, to prawda. Natomiast wydaje mi się, że każdemu z nas są potrzebne pewne kompetencje matematyczne, których nabywamy w trakcie uczenia się matematyki w szkole. Może o tym troszkę później będziemy rozmawiać dokładniej. W każdym razie uważam, że takie wyrobienie takich kompetencji matematycznych jest bardzo istotne po to, żebyśmy mogli no jakoś dobrze wejść w tą epokę cyfrową, w te wszystkie rewolucje technologiczne. Bez tych kompetencji po prostu pogubimy się.
Czyli dzisiaj można powiedzieć, że właściwie trzeba łączyć matematykę, fizykę na przykład i informatykę. Jest taka konieczność, żeby rozumieć ten świat cyfrowy.
Na pewno, ale ja powiem nawet więcej. Te kompetencje matematyczne przekładają się również na sposób, w jaki rozumiemy świat społeczny, zjawiska społeczne, zjawiska psychologiczne. Metoda matematyczna, bo to jest taka metoda analityczna, która zakłada jakiś krytycyzm w podejściu do różnych sądów. I tutaj wyrabiając kompetencje matematyczne, my nie tylko przygotowujemy, powiedzmy, przyszłych twórców jakichś nowych rozwiązań technologicznych, czy przygotowujemy użytkowników, którzy będą korzystali z tych rozwiązań technologicznych, ale przygotowujemy również ludzi, którzy w sposób odpowiedzialny i świadomy będą funkcjonowali w w świecie społecznym, w jakichś ramach polityki. Generalnie moim zdaniem bez tych kompetencji czeka nas jakiś chaos, kryzys, ludzie będą bardzo podatni na te tak zwane fake newsy, na jakąś demagogię wszelkiego typu. Tutaj no, moglibyśmy to rozwijać, poszedłbym bardzo daleko.
Jak już napomknął pan o mediach społecznościowych, o fake newsach, to pojawia się często słowo algorytm. Mi kojarzy się z matematyką właśnie. Natomiast jeśli chodzi o media społecznościowe, to tam też jest matematyka w tym wszystkim?
No tak, zdecydowanie. No, generalnie cały świat...
Algorytm, który się uczy, tak? Uczy się jak my, odbiorcy jakichś tam stron czy kont w internecie oglądamy, tak. Czytamy.
To więc może uporządkujmy. Algorytm to jest oczywiście takie pojęcie, powiedziałbym, z informatyki teoretycznej. Ono, znaczy, można skrótowo powiedzieć, że algorytm to jest pewien zbiór komend, procedur, według których jakiś program ma postępować. Najpierw tworzymy algorytm, potem go jakoś implementujemy w określonym języku programowania. No i generalnie oczywiście wszystko, co nam się pojawia w świecie cyfrowym, oparte jest o pewnego rodzaju algorytmy. Przy czym w ostatnich czasach, wskutek rozwoju metod uczenia maszynowego, czyli ogólnie rozumianej sztucznej inteligencji, powstała idea takich algorytmów, które się, no nazwijmy w cudzysłowie, same uczą. To znaczy wyciągają wnioski z analizy różnych zbiorów baz danych. W zależności od tego, jak tam ta analiza wypadnie, podejmują dalsze kroki. No i jakoś można powiedzieć, że nazywa się to uczeniem maszynowym. No i w tym sensie faktycznie to ta metoda bardzo znalazła duże zastosowania w tych mediach społecznościowych do różnych fajnych i mniej fajnych celów, przynajmniej z punktu widzenia użytkownika. Dlatego, że no, na przykład te algorytmy, śledząc naszą aktywność, potrafią z dużą dokładnością oszacować, jakie mamy poglądy, jakie mamy nawet preferencje seksualne, najróżniejsze rzeczy. Oczywiście...
A kto to tam za tym stoi i wie wszystko wtedy o nas?
Powiedziałbym, że...
Big techy?
Tak, no tak to można, tak to można określić. Są to oczywiście te korporacje, które dysponują dużą masą środków. Ja bym tutaj nawet nie powiedział, że to konkretnie są jacyś ludzie, którzy potem nabywają o nas tej wiedzy, bo to jest straszna masa tej wiedzy. Natomiast no, są te bazy danych, są programy, które to analizują i w zależności od tego, powiedzmy, modyfikują to, co u nas się pojawia. Powiedzmy na ekranie Facebooka. Faktycznie jest tak,
czy innych mediów społecznościowych.
Tak, czy innych. Wystarczy, że gdzieś tam na przykład wpiszemy w Google zapytanie o to, gdzie można kupić jakąś fajną, nie wiem, suszarkę. No i już
niektórzy
mamy...
nawet mają takie wrażenie, że wystarczy, że to powiedzą. Ich urządzenie, ich smartfon
niewykluczone,
pokazuje.
Tak, niewykluczone, że jest tutaj też jakaś...
Czyli tak naprawdę gdzieś tam na początku tego wszystkiego jest ta matematyka, do której
tak,
chciałam wrócić.
Zdecydowanie.
Sztuczna inteligencja teraz, ona też jest oparta o matematykę.
Tak jest.
A jak nauki ścisłe, czyli matematyka, fizyka, informatyka zmieniają naszą rzeczywistość? Bo to jeszcze nie jest koniec, to wszystko będzie się dalej rozwijało, prawda? Czego my się możemy właściwie, panie profesorze, spodziewać?
Powiem tak. Myślę, że tego nikt nie wie. Ja przytoczę taką historię, ponieważ jestem z pokolenia, kiedy jeszcze w latach 70. chodziłem do szkoły podstawowej i pamiętam, że pani zadała nam kiedyś takie no, wypracowanie, opowiadanie. Mieliśmy opowiedzieć, jak wyobrażamy sobie świat w roku 2000. No i dla nas to wtedy była bardzo odległa historia. Myśmy wtedy jeszcze pasjonowali się takim serialem w Studio 2, Kosmos 1999, i tam były takie statki międzygwiezdne, wyprawy kosmiczne, jakieś obce istoty. No i oczywiście myśmy sobie jakoś to wtedy wyobrażali, pamiętam, że będzie dużo robotów wokół nas, że ten świat będzie taki zautomatyzowany. Generalnie myśleliśmy sobie, że to będzie tak jak w tych filmach. Ale co się okazało? No, wszyscy już pamiętamy rok 2000. Raczej tych robotów wokół nas nie widzimy. Natomiast mało kto wtedy potrafił sobie wyobrazić, że będziemy nosili komputery w kieszeniach. Że na przykład nastąpi taki postęp w tej technice cyfrowej, że powstaną, nie wiem, laptopy, że powstanie internet. Tego, ja no, nie jestem jakimś badaczem tej literatury z tamtego okresu, tej futurologicznej, ale mam wrażenie, że takich wizji wtedy nie było. Więc oczywiście to jest tak trudno przewidzieć. Natomiast wracając do pytania, no teraz jesteśmy oczywiście takim świadkiem rewolucji związanej z rozwojem AI. My już widzimy, jak to zmienia nasze życie. Właśnie jesteśmy, że tak powiem, w szponach tych mediów społecznościowych. Trudno nam się z nich wyrwać, chociaż niektórzy nas do tego namawiają. Niedługo pojawią się jakieś faktycznie inteligentne urządzenia, które no, dużo rzeczy będą za nas jakby załatwiały. Niektórzy na przykład straszą nas, że to spowoduje wyeliminowanie ludzi z pewnych zawodów. Nie wiem, wydaje mi się, że to nie tak prędko. Ale tutaj chcę powiedzieć, to jest informatyka. Natomiast stoimy jeszcze w przededniu kolejnej rewolucji, rewolucji, którą dają nam odkrycia fizyczne, rewolucji kwantowej. Jest takim modnym obecnie hasłem, hasło komputera kwantowego. Prawdopodobnie już wszyscy słyszeli o komputerze kwantowym. Niektórzy nawet wierzą, że już są komputery kwantowe.
A są?
No,
widział
nie ma.
Pan?
To znaczy tak, powiedzmy tak, są pewne produkty, urządzenia, które oczywiście producenci nazywają komputerami kwantowymi, ale ja bym to powiedział, że to są jeszcze na razie takie wyroby komputeropodobne.
Czym będzie się ten komputer różnił od takiego komputera, który znamy?
On będzie dysponował niewyobrażalnie większą mocą obliczeniową. Jeżeli wszystkie założenia teoretyczne uda się zaimplementować praktycznie, to na przykład padną nasze wszystkie zabezpieczenia w sektorze bankowości, w sektorze jakichś takich służb publicznych.
Czyli po prostu będzie mógł łamać hasła na przykład.
Będzie mógł łamać
zawrotną
hasła.
Szybkością.
Ja
tak?
Nawet słyszałem kiedyś taką tezę, że jeśli powstanie taki prawdziwy komputer kwantowy, to my się o tym nie dowiemy z prasy, z publikacji naukowych, tylko w pewnym momencie zauważymy, że nie wiem, nie ma bitcoinów już. Wszystkie zostały ściągnięte, wykopane, że runął w pewnym momencie nasz rynek finansowy, że wyciekły wszystkie dane. Więc to jest ten problem związany. Oczywiście no, taki komputer, jeżeli użyć go do z kolei jakichś takich słusznych celów, no to może pomagać nam, nie wiem, w modelowaniu pracy mózgu, być może w opracowywaniu lekarstw, ponieważ my teraz też używamy tego uczenia maszynowego do wymyślania nowych substancji, możemy na komputerze już badać, jak te substancje będą działały i tak dalej, ale często to wymaga tak dużych mocy obliczeniowych, że nie wszystko jest nam dostępne.
Zbadano genom i na przykład rozumiem, że taki komputer byłby w stanie po przebadaniu próbek od konkretnej osoby szybko wychwycić, zbadać bardzo w krótkim czasie, gdzie jest jakaś mutacja, co tej osobie
oczywiście
grozi, jakie
no,
choroby.
Tak, to znaczy oczywiście to tak? Wszystko jeszcze zależy od postępów medycyny, tych badań genetycznych, ale jakby te wszystkie zadania, o których teraz marzymy, że można by było robić komputerem, ale na przykład nie mamy komputerów wystarczającej mocy, no to wtedy one będą w naszym zasięgu.
Tak. Pani profesorze, bo rozumiem, że to są wszystko takie, rozmawiamy o tym, jaka ta przyszłość może być związana właśnie z rozwojem matematyki, nauk ścisłych, informatyki, ale tak naprawdę my nie wiemy, bo to jest ten kasus taki lat 70., kiedy mówił pan o tym serialu Kosmos 1999. Wtedy mieliśmy też inne wyobrażenie. Teraz my możemy w krótkim czasie może myśleć, że coś takiego się wydarzy, ale za te 50, 100 lat, no nie wiemy.
Nie wiemy.
Co będzie? Może będzie jakaś dzięki telepatii na przykład albo innym tego typu zjawiskom gdzieś.
Może tak być.
coś
oczywiście
inaczej
nie zapominajmy też, że te wszystkie badania no to mają też jakiś swój wyraz w odkryciach związanych z naukami wojskowymi, militarnymi, więc tutaj też możemy się spodziewać różnych przełomów technologicznych, których nawet nie potrafię jakoś, nie próbuję przewidywać. Ale chciałbym też tutaj akurat... Chciałbym zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie to wszystko musi przebiegać w taki sposób, w jaki sobie myślimy. Utknęła mi w pamięci powieść Stanisława Lema, też jeszcze z czasów, kiedy zimna wojna była w takim dużym rozkwicie. To była powieść pod tytułem Pokój na ziemi. Generalnie chodziło o to, że mocarstwa przerażone tym, co grozi nam na ziemi, jeśli ten wyścig zbrojeń będzie przebiegał, postanowiły przenieść ten wyścig zbrojeń na Księżyc. I pozwoliły, że tak powiem, tej technologii ewoluować samej. No i spodziewano się, że powstaną naprawdę jakieś wyrafinowane środki walki, których dotychczas na Ziemi nie widziano. Z jakiegoś, już nie pamiętam jakiego powodu, Ziemia straciła kontakt z Księżycem i wysłała oczywiście tam głównego bohatera na ten Księżyc. I co on odkrył ze zdziwieniem? Że ta cała technologia nie wyewoluowała w stronę jakichś bardzo wyrafinowanych metod, nie wiem, strzelania do siebie czy niszczenia. Mianowicie powstały duże roboty, które po prostu nawalały się konwencjonalnie maczugami. Więc wcale nie jest powiedziane, że to wszystko nie wyewoluuje do czegoś, co już kiedyś znaliśmy, tylko po prostu będzie to takie bardziej w jakimś tam sensie. Chodzi mi o to, że tu naprawdę bardzo trudno przewidywać, co będzie za 50 lat na przykład.
Panie profesorze, a chciałam z panem porozmawiać też o pana perspektywie jako naukowca, matematyka, fizyka. Dlaczego niektórym ludziom ciężko uczyć się matematyki, fizyki, w ogóle przedmiotów ścisłych? My często już jako dzieci jesteśmy jakoś szufladkowani. A ten to humanista, a ten to będzie umysł ścisły. Z czego to się bierze? Rzeczywiście jest taki podział, bo wynika to na przykład, nie wiem, z rozwoju mózgu, z umiejętności genetycznych, dziedzicznych. Czy można każdego wyuczyć, żeby był sprawnym matematykiem?
Tutaj od razu muszę zastrzec, że nie jestem ani psychologiem, ani neurologiem.
Ale
ani...
praktykiem ma pan do czynienia z ludźmi, którzy mają
więc
takie uzdolnienia.
Jako taki praktyk uważam, że nie ma czegoś takiego jak umysły ścisłe i umysły humanistyczne. Oczywiście dopuszczam, że bywają jakieś indywidualne preferencje na przykład do tego, żeby zajmować się matematyką i raz na jakiś czas mamy do czynienia z takimi geniuszami jak choćby teraz jeden z najsłynniejszych matematyków, taki również influencer matematyki, bym powiedział, Terence Tao. Być może publicznie on nie jest jakoś znany, ale w świecie matematyki to jest naprawdę postać wybitna. On już w wieku 12 lat rozwiązywał poważne problemy matematyczne, ale nie o takich ludziach mówimy. Wydaje mi się, że przeciętny człowiek, nie jakoś tam upośledzony w tej materii, jest w stanie nabyć podstawowych kompetencji matematycznych. A teraz dlaczego tak się nie dzieje? No, ja niestety uważam, że jest to błąd, który wynika z kształtu naszego systemu edukacji. Generalnie nawet tutaj nie mówię o naszym polskim podwórku, no chociaż to najlepiej znam, ale jakoś tak się wykształciło, że kształcimy tą matematykę w ten sposób, że kojarzymy to głównie z umiejętnościami rachunkowymi. Jakby zadaniem uczenia się matematyki w pierwszych klasach szkoły podstawowej...
Było znać tabliczkę mnożenia.
Dokładnie. I niektórzy nauczyciele tak się tym zadaniem przejmują, że po prostu dręczą te dzieci, każą im się uczyć na pamięć, odpytują. No to niczemu tak naprawdę nie służy.
A dlaczego i jak działać? O tym będziemy mówić już po przerwie. Przypomnę, że moim gościem jest doktor habilitowany Marcin Marciniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, kierownik Zakładu Metod Matematycznych Fizyki. Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Marcin Marciniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Panie profesorze, rozmawialiśmy przed przerwą o tym, dlaczego niektórzy są szufladkowani jako niezdolni do pojęcia przedmiotów ścisłych, są humanistami, nie są matematykami, nie będą, bo szansy na to nie ma. Ale powiedział pan, że to nieprawda, że to jest złe myślenie, że problem leży w sposobie nauczania matematyki. Te programy, które są w szkołach, one chyba są od wielu lat niespecjalnie zmieniane, te podstawy, prawda, programowe. Uczeń ma znać tabliczkę mnożenia zgodnie z efektami uczenia, bodajże chyba w trzeciej klasie już musi ją umieć. A jak to powinno być?
Niewątpliwie takie zdolności rachunkowe są wyznacznikiem jakiegoś rozwoju intelektualnego i nabywania pewnych takich kompetencji intelektualnych. Ale bardziej chodzi nam o to, żeby ten uczeń umiał sobie poradzić. Niekoniecznie on musi to znać na pamięć.
Czyli tak? Rozwiązać jakiś problem.
Rozwiązać
tak?
jakiś problem. Więc moim zdaniem troszeczkę zapominamy o tym, że dzieciaki, młody umysł jest bardzo chłonny. Gdzieś czytałem, że do 5 roku życia mózg ludzki się rozwija, a potem już tylko się starzeje. Więc jak mamy do czynienia z człowiekiem mającym 6 do 10 lat, to on jest jeszcze w tej fazie takiego początkowego starzenia się, więc jeszcze jest najbardziej chłonny, jest najbardziej ciekawy. On w tym momencie jest jeszcze nieskażony jakimiś takimi stereotypami i my mamy szansę zrobić z nim tak naprawdę wszystko. Nie chodzi mi oczywiście o tutaj jakieś manipulacje, ale tak naprawdę to jest ten moment, kiedy my możemy wykształcić w nim taką ciekawość, taką chęć rozwiązywania problemów.
Ale czy dzisiaj, bo powiedzmy, my mówimy o tym 19-20-wiecznym sposobie, może nie 19, ale 20-wiecznym sposobie nauczania matematyki, kiedy nie było sztucznej inteligencji i tak dalej. Dzisiaj te programy nauczania, one są niedostosowane właśnie do tego, co się dzieje?
Moim zdaniem tak. Tutaj troszkę przeskakując na drugi biegun, powiedzmy, jeśli chodzi o etapy nauczania, no ja nie mogę wyjść z podziwu, że w naszej szkole, na maturze młodzież nie może używać kalkulatorów poza jakimiś kalkulatorami z prostymi funkcjami obliczeniowymi. Czyli tak, rozwijamy bardzo silnie technologie, w tym technologie obliczeniowe. Dajemy niesamowite narzędzia ludziom do pracy, natomiast szkoła programowo tego nie zauważa i każe po prostu pamięciowo wszystko obliczać. Oczywiście zadania muszą
trudno,
być...
Trudno, jeśli ktoś ma gorszą trochę pamięć i rzeczywiście prawda, zostało ale też, ale też w tych pierwszych tak, latach źle ukształtowany, że on tego nie zrobi.
Dosłownie. Są też takie potem problemy, z którymi ja się borykam jako nauczyciel akademicki, ponieważ oczywiście te zadania maturalne, żeby dało się je rozwiązać bez kalkulatora, one muszą być no, jakoś sztucznie dostosowane. Na przykład w geometrii, w tych zadaniach wszystkie kąty to jest 30, 45 i 60 stopni. I potem przychodzi student i dostaje jakieś takie zadanie, nazwijmy to z życia, że coś tam było.
Ma 32
dobrze,
stopnie.
No nie ma takiego kąta. No nie da się sinusa obliczyć, tak? Bo ja znam tylko sinus. No, czyli tutaj no, my w zasadzie musimy teraz nadrabiać to, co powinno być, co oni powinni już ze
Zastanawiam
szkoły.
Się, czy ci studenci potrafią później takie kalkulatory bardziej skomplikowane obsługiwać.
Znaczy tak,
muszą ja się myślę, tego uczyć dopiero na studiach, a może mogliby w liceum.
Wie pani, bo
albo w techniku.
To też nie jest tak, że oni tego nie umieją.
Umieją.
Że oni na przykład nie umieją korzystać z tych metod sztucznej inteligencji i tak dalej. Tylko chodzi o to, że ten świat się rozdwaja. Jest świat szkolny, w którym nie wolno nam czegoś umieć i jest życie, w którym oni sobie sami zdobywają jakąś wiedzę.
Ba, panie profesorze, słyszałam o takiej historii z jednego z trójmiejskich liceów, że uczeń rozwiązywał zadania z matematyki jakąś inną metodą niż uczył nauczyciel i nie tak. zaliczał. Bo no, musiał umieć rozwiązać to tą metodą, której uczył ten dany nauczyciel.
Tak, no,
mimo, że wynik się zgadzał i było...
Rozumowanie było dobre. Muszę tutaj być bardzo polityczny, ale no, kształcąc nauczycieli, sam też troszkę ponoszę odpowiedzialność za to, że no, niestety nie wszyscy też nauczyciele, mam nadzieję, że to są tylko nieliczne przypadki, mają kompetencje na przykład do tego, żeby prawidłowo ocenić tą metodę ucznia, ale też, żeby troszkę usprawiedliwiać tych nauczycieli, którzy tak robią. To znaczy, no, może nie należy im się bardzo wielkie usprawiedliwienie. To są z kolei takie wymogi, że oni mają przygotować ucznia do matury. Matura wygląda tak, jak wygląda. Do sprawdzania matury są opracowywane szablony. No więc nauczyciel uważa, że chcąc pomóc temu uczniowi zdobyć dobry wynik na maturze, musi uczyć takiego szablonowego podejścia do tych zadań. Więc tutaj no jakby można na to patrzeć z wielu
czyli
stron.
Kółko się zamyka.
Tak.
Mhm. A jak pana zdaniem wygląda sytuacja, jeśli chodzi o poziom wymagań w stosunku do absolwentów szkół średnich i szczególnie mam na myśli tych, którzy uczą się i zdają maturę na poziomie rozszerzonym z matematyki, z fizyki. Mhm. Czy to jest adekwatne do potrzeb uczelni wyższych? Czy skutecznie weryfikuje zdolności uczniów czy tam absolwentów do tego, żeby studiowali i mieli tą umiejętność myślenia analitycznego?
Tak. Znaczy, trudno jest mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. No bo tak, powiem oczywiście, że no, taka odpowiedź, powiedziałbym, najprostsza to jest nie, ten poziom jest nieadekwatny. I tutaj podzielę się znowu takim doświadczeniem. Nasz budynek jest ostatnio przygotowywany do remontu. Musieliśmy zrobić przegląd książek, które tam zalegają nam na półkach. I natknąłem na taką książeczkę, nawet nie pamiętałem, że ją mam. To był podręcznik do matematyki z 1932 roku do gimnazjum autorstwa Stefana Banacha. Jeszcze wtedy Stefan Banach, mimo że był bardzo wielkim naukowcem, profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, no, z przyczyn chyba też materialnych pracował w gimnazjum. I szczerze mówiąc, ten zakres materiału daleko wykracza nawet poza to, co my robimy na pierwszym roku ze studentami matematyki. Więc wydaje mi się, że generalnie musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, tak? Komu należy się matura? Czy należy się każdemu? Czy jednak chcemy, żeby to był jakiś egzamin, który poświadcza naprawdę jakiś poziom kompetencji i to powinna być nasza jakaś ogólnospołeczna umowa, jaki ten poziom kompetencji powinien być, czy on powinien być wyższy czy niższy.
Ale powinna być matura z matematyki? Kiedyś można było wybrać między jakimś tam innym przedmiotem, jeśli uczeń czy licealista jakiś sprofilowany, sprofilowaną klasę kończył. Ja na przykład miałam wybór między biologią, chemią, fizyką, a matematyką.
Tak.
Wybrałam matematykę, ale...
A ja żyłem w czasach, kiedy matematyka była obowiązkowa. Ta obowiązkowość matematyki została na fali, że tak powiem, zmian, rozliczeń z naszą niesłuszną przeszłością też jakby zniesiona. Potem jednak wrócono do tej obowiązkowej matematyki. Tutaj oczywiście dopuszczam, że mogą być różne zdania. Ja jestem zwolennikiem obowiązkowej matematyki na maturze. Przy czym od razu powiem tak, jeśli ta matura ma wyglądać tak, jak wygląda teraz, no to nie, to takiej matury nie chcę. Chciałbym, żeby ta matura no właśnie sprawdzała pewne, nie ile wzorów zapamiętałem, czy ilu szablonów zadań się nauczyłem, tylko żeby sprawdzała właśnie pewien poziom kompetencji.
Czyli powinniśmy zacząć zmiany sposobu nauczania, już od szkoły podstawowej, czy nawet przedszkola, zerówek, tak?
Tak, ja właśnie od pewnego czasu powtarzam to, gdzie tylko mogę. Bardzo się cieszę, że tutaj mam taką możliwość. Namawiam do tego w ogóle moje środowisko, żeby zaczęło głośniej jakby mówić o potrzebie zmian. Że nie wystarczą jakieś drobne zmiany kosmetyczne w podstawach programowych. To nie jest kwestia tego, czy dorzucimy tą lekturę, czy ją wyrzucimy. Musimy przemodelować moim zdaniem sam sposób nauczania matematyki, przynajmniej jeśli chodzi o nauki ścisłe.
A jakby pan profesor miał tutaj ocenić te kluczowe umiejętności matematyczne i fizyczne, jeśli chodzi o rekrutację później na studia, to co jest najczęściej właśnie tym zaniedbane, tak bym powiedziała, tak. Albo słabo opanowane przez absolwentów, którzy przychodzą później na studia. W ogóle czego powinno się tą młodzież w takim razie uczyć, a czego niekoniecznie w ramach matematyki, fizyki i tych przedmiotów ścisłych?
Znaczy, no, moim zdaniem jest jakby taka, w szkołach jest niepotrzebna przewaga jakiejś takiej treści. Znaczy, może ja to inaczej powiem. Moim zdaniem, w przeciwieństwie na przykład do takich przedmiotów jak, nie wiem, historia czy nawet biologia, nauczanie matematyki to nie jest powiększanie wiedzy, a raczej wykształcanie pewnych umiejętności.
Powiedzmy, no nie chodzi o to, żeby ktoś w pamięci całki liczył, prawda?
Nie, absolutnie. Chodzi o to, żeby sobie umiał poradzić. Żeby nie było tak, jak często właśnie dzieje się to na pierwszych latach właśnie z absolwentami liceum, że dostają taką całkę, z którą nie wiadomo na początku, co zrobić, i rozkładają ręce. No i to jest właśnie ten problem, że nikt im wcześniej nie dostarczył jakiegoś algorytmu, no to oni uważają, że mają prawo nie umieć, nie wiedzą, nie interesuje mnie to od tego momentu. Czyli tak, po pierwsze, fajnie by było, żeby jakoś tak sprawić, żeby ten student był ciekawy, czuł potrzebę jednak obliczenia tej całki, a po drugie, żeby zaczął kombinować. No dobrze, to może zajrzę do podręcznika, to jest pierwszy, tak? No może gdzieś będzie jakaś wskazówka. No teraz jest ten internet, no on też potrafi być źródłem fajnej wiedzy. To może poszukajmy. Teraz dużo jest takich forów, na których po prostu na przykład matematycy dyskutują o problemach i czy uczniowie matematyki. Tak.
Więc... A widział pan, profesor, takie ogłoszenie na słupie, to taki mem trochę w internecie, że zadanie skomplikowane, matematyczne, jak rozwiążesz, tak, umówię się z tobą na randkę.
Tak, to będzie tak. No właśnie, no to jest właśnie to wykształcanie potrzeby.
No właśnie, panie profesorze, a to chodzi właśnie o brak wiedzy i to się później przekłada na te umiejętności, no właśnie, takiego problemy z myśleniem abstrakcyjnym, z logiką, bo wracam teraz do tej szkoły, tak, tak, która przygotowuje młodzież. No nie wszystko, co w tej szkole się pojawia na lekcjach matematyki, fizyki, potem nam się w życiu codziennym przydaje. I to jest taka pewnie dyskusja powszechna, że ja uczą nas rzeczy, które są nieprzydatne.
Ja bym tak nie powiedział, to znaczy oczywiście pojawia się...
Do czego
się...
takie całki, czy jakieś rzeczy...
Pojawia się, no na przykład, weźmy, w szkole pojawia się... twierdzenie sinusów. Już tam nieważne, o czym ono jest. No i oczywiście przeciętny człowiek nigdy z tego nie skorzysta. Ale... zakładając, że będziemy to robili dobrze, właśnie w taki sposób pobudzający ciekawość, jakąś umiejętność rozwiązywania problemów, no to musimy mieć pewne narzędzia, żeby uczyć tej analityczności i tak dalej. Więc te wzory się przydają. Przy czym nie jest to jakieś coś, co koniecznie jest niezbędne. Znaczy,
tak, bo równie dobrze można powiedzieć, po co mi znajomość budowy pantofelka, tak? Z biologii,
no tak,
na przykład.
Tak. Ale chodzi o to, żeby uczeń tak wyszedł ze szkoły ze świadomością, że są takie różne wzory, które pomagają mi przy rozwiązywaniu konkretnych problemów matematycznych. Albo dalej, uczę się na przykład socjologii. Są pewne schematy i tak jak w tej matematyce ja użyłem tego wzoru, żeby sobie pomóc, no to tutaj też używam pewnych teorii, żeby na przykład wyciągnąć jakieś wnioski. Ja bym to poszedł dalej. Generalnie nie wydaje mi się, że te kompetencje matematyczne, czy samo uczenie matematyki, to wpływa na rozwój tylko w pewnym wąskim zakresie jakiegoś poziomu intelektualnego człowieka. Ja zawsze opowiadam w ten sposób, że to, że ja sobie dobrze poradziłem na studiach matematycznych, to nawet nie jest zasługa lekcji matematyki w moim liceum, tylko lekcji polskiego. Tutaj pozdrawiam panią profesor Elwertowską z 9 LO.
Panie profesorze, a wy musicie robić jakieś kursy wyrównawcze? Ja słyszałam o takich kursach wakacyjnych gdzieś tam w uczelniach technicznych, przy innych kierunkach, nie matematyce, fizyce, tak. Ale czy to jest konieczne na przykład na Uniwersytecie Gdańskim,
dlatego,
że ten poziom absolwentów jest bardzo, bardzo różny?
Tak, To jest konieczne. Różne uczelnie robią to w różny sposób. My nie oferujemy takich dodatkowych kursów wyrównawczych, ale zawsze na pierwszym semestrze mamy takie zajęcia, powiedziałbym, wyrównawcze. One są obowiązkowe dla wszystkich, gdzie no jakby ustalamy wspólny poziom wiedzy, ewentualnie wskazujemy niektórym uczniom, co ewentualnie powinni szybciutko nadrobić.
Ja mam taką osobistą sytuację. Moja córka, która studiowała na Politechnice, kończyła klasę o profilu, to się nazywało matematyczno-geograficzny. Mhm. I tam fizyka była tylko na jednym, w pierwszej klasie. No i później idąc na Politechnikę, gdzie tej fizyki było no, bardzo, bardzo dużo, miała kolosalne kłopoty i trzeba było to nadrabiać.
Tak, tak.
Korepetycjami, krótko mówiąc, tak. Bo trzeba było nadrobić te wszystkie lekcje, które odbyły się w klasie matematyczno-fizycznej, a nie tej matematyczno-geograficznej. I to jest chyba też to, co pan profesor powiedział. Kwestia ustawienia programów, czy
tak,
jeden rok fizyki w nauce jest wystarczający?
No zdecydowanie nie. Widzimy, jak fizyka, jak odkrycia fizyczne zaczynają wpływać na nasze życie. I znowu, tu też nie chodzi o to, żeby katować te dzieciaki jakąś teorią i potem odpytywać na pamięć, ale chodzi o na przykład to, na co moi koledzy zwracają uwagę, że młodzi ludzie nie mają wyczucia skali. To znaczy dla nich, jak zaczynamy rozmawiać na przykład o choćby kosmologii, teraz dla nich odległość 100 kilometrów czy 100 milionów kilometrów, jakby to nie jest jakaś wielka różnica, tak? Zauważamy takie dziwne rzeczy. I to są właśnie jakby intuicje, które powinny wykształcać.
Chce pan powiedzieć, że myślą zero-jedynkowo? Albo coś jest czarne, albo coś jest białe, nie ma szarego? Coś takiego w tych absolwentach teraz? Inaczej troszkę jest myślenie?
No może i tak troszkę jest. Znaczy, no... W zasadzie tak, bo albo odtworzymy pewien wzorzec, taki obowiązujący, albo nie. I to już jest złe.
Czyli...
I tak nie do końca ich uczymy, że też no, częściowo możesz mieć rację, a częściowo nie.
Czyli wróciliśmy do tej szkoły podstawowej i początków edukacji.
Tak.
Co pana zdaniem, jak ta najlepsza metoda zaszczepiania w dzieciach, rozbudzania takiej naturalnej ciekawości do nauki przedmiotów ścisłych? Co robić, żeby ta pasja nie została właśnie stłumiona przez złe metody, nieodpowiednie działania. Jak my możemy to zmieniać? Nie wiem, szkolić nauczycieli? Powinniśmy inaczej teraz? Albo na nowo?
Na pewno od tego trzeba zacząć. No bo oczywiście...
W ramach kształcenia ustawicznego nauczyciele
wie pani,
cały czas się szkolą przecież.
Pani co, ja mam taką refleksję, bo ostatnio właśnie słyszymy o reformach programów nauczania. Pani minister tam jakby czyni to jednym ze sztandarów swojej działalności. Jest Instytut Badań Edukacyjnych, w którym właśnie powołani eksperci zajmują się tym. I co jest najlepszą rekomendacją do powołania do takiego instytutu? Bycie doświadczonym nauczycielem. Z całym szacunkiem dla doświadczonych nauczycieli, jeżeli będziemy bazować na ich doświadczeniu, to my nie zmienimy wiele. Tutaj potrzeba niedoświadczonych wizjonerów. No, jeśli mają doświadczenie, to lepiej, bo niektórzy, no, są ludzie, którzy mimo wszystko, mimo tych ram gdzieś próbują robić jakieś innowacje.
Ale to środowisko nie lubi takich osób. Ja nawet takiego jednego nauczyciela matematyki znam, który w nietypowy sposób uczy matematyki i no, trochę spotyka się z takim ostracyzmem środowiska, ale ma efekty.
Tak. Ja nie chciałbym sobie tutaj zrobić wrogów wśród nauczycieli. Nie chcę generalizować, bo ja myślę też, że sami nauczyciele dostrzegają, że
to już nie te czasy.
Coś
tak?
nie działa, że fajnie by było, tylko że z drugiej strony czują się uwiązani jakimiś dyrektywami, jakimiś podstawami programowymi, są z tego ściśle rozliczani, są ściśle rozliczani z wyników maturalnych, bo każda szkoła ma ambicje, żeby być najlepszą i tak dalej. I to się niestety utrwala. I no, Nie wiem, czy jest możliwe, żeby tutaj metodą ewolucji dojść do pożądanego obrazu, no przynajmniej z mojego punktu widzenia pożądanego, czy jednak potrzebna by była jakaś rewolucja, odwaga jakiegoś ministra, który powiedzmy zaprosi do współpracy takich ekspertów troszeczkę inaczej myślących i powie, dobrze, to ja wam zaufam, zaprojektujcie to i pomyślmy, jak zmienić szkołę. No ale to też wymagałoby jakichś działań długofalowych. Politycy niestety myślą krótkoterminowo, bo nie wiadomo, czy za rok jeszcze będą ministrami, tak? Więc to trochę ten nasz system też do tego nie przystaje.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tym takim może nie, mało optymistycznym elementem zakończymy naszą rozmowę. Moim gościem był doktor habilitowany Marcin Marciniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, kierownik Zakładu Metod Matematycznych Fizyki UG. Dziękuję za to spotkanie. Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.